Śpiewaliśmy dzisiaj wiele pieśni, które nasze serca inspirowały do uwielbienia Boga. Właściwie to jest to, co możemy oddać naszemu Bogu, naszą wdzięczność i nasze uwielbienie. Ale drodzy, dzisiaj chciałbym się pochylić nad bardzo ważnym tematem. A dzisiejszą posługę zatytułowałem Największy przywilej chrześcijanina. I gdybym pewnie rozdał ankietę i zrobił test, to tych największych przywilejów byłoby kilka. Co najmniej kilka, a może i więcej. Ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym kluczowym, moim zdaniem najważniejszym przywileju, jaki ma chrześcijanin. Otwórzmy i przeczytajmy list do Hebrajczyków, 4:16. Czytamy tutaj takie piękne słowa. Posłuchajcie. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Prawda, że jest wyjątkowy, jest niesamowity, jest zachęcający nas, chrześcijan, do tego, abyśmy przychodzili do Bożego tronu. W mojej ocenie to jest największym przywilejem. To, że ja mogę każdego dnia, o każdym czasie, w każdych okolicznościach przyjść przed Boży majestat. Przyjść przed Boży tron. Ale drodzy, zanim wejdziemy głębiej, pozwólcie, że postawię kilka pytań. Co to jest ten tron? Co autor listu do Hebrajczyków miał na myśli, używając tego określenia? Dlaczego Słowo Boże nazywa to tronem łaski? Dlaczego autor nie pozostał tylko przy słowie tron? Co się za tym kryje? W jaki sposób mamy przystępować do tego tronu? Czy od tak sobie, czy może są jakieś zasady? I dlaczego mamy przystępować? To są cztery pytania, które zainspirowały moje serce, kiedy rozważałem ten fragment. I pozwólcie, że będziemy szukać odpowiedzi. Co to za tron? Izajasz 66:1 tak oto napisał. Tak mówi Pan. Niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem moich nóg. Jakiż to dom zbudujecie mi, chcecie mi zbudować? Jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do czego? Do mojego słowa, mówi Pan. Jakiż to dom chcecie mi zbudować? Takie pytanie Bóg zadaje człowiekowi. Być może zamyślali, żeby coś zbudować. Wiecie, w Starym Testamencie było takie myślenie, że Bóg jest gdzie? W miejscu najświętszym, w Jerozolimie. Ale to była Boża obecność. Bóg w jakiś sposób przygotował taką formę pobożności w Izraelu, że mieli się pojawiać przed Bożym obliczem. Niebo jest moim tronem, a ziemia jest moim podnóżkiem. Podnóżek to jest takie, wiecie, najmniejszy mebel. Nikt w zasadzie na niego nie zwraca uwagi, bo na nim się opiera nogi. Nasz Bóg to postać odrębna, niezależna, oczywiście od swojego stworzenia, ale podtrzymująca Jego istnienie. Bez Boga to wszystko by się rozpadło w nicość. Słowo Boże mówi nam o tronie Bożym w niebie. I taki tron jest opisany. Możemy na przykład czytać w Księdze Objawienia. Ale zwróćcie uwagę, że kiedy Jan to opisuje, mówi tak jakby, podobne. A więc nie zachęcam do tego, żebyśmy sobie wyobrażali to w taki ludzki, typowo ludzki 3D sposób. Czasami oglądam, słucham pieśni, które mają jako podkład filmiki utworzone przez sztuczną inteligencję i tam się pojawiają takie różne obrazy aniołów, ale myślę sobie, to chyba to nie tak będzie. To będzie znacznie inaczej i na pewno będziemy zaskoczeni. W liście do Hebrajczyków wyrażenie tron łaski to metafora wyrażająca przywilej przychodzenia do Boga w naszych modlitwach. W naszych modlitwach. Żyjemy póki co na razie na tej ziemi. Prawdopodobnie z łaski Bożej kiedyś będziemy spacerować tam, gdzie Bóg ma swój tron. Dlaczego Boże Słowo nazywa to tron łaski? Co się kryje za tym wyrażeniem? Słowo Boże zachęca nas, abyśmy przystępowali z ufną odwagą do tego tronu. Dlaczego? Dlatego, że to jest tron łaski, a nie sądu. Jest różnica między tronem łaski a tronem sądu. Do tronu sądu idziesz po wyrok. Idziesz z drżeniem. I wiesz, że to się nie najlepiej skończy dla ciebie. Do tronu łaski idziesz po przychylność, po dobroć. I to jest ta różnica jak pomiędzy światłem a ciemnością. Czasami słyszymy taką oto wypowiedź, że Bóg Starego Testamentu jest inny od Boga Nowego Testamentu. Że Bóg Starego Testamentu jest surowy, jest bezwzględny i żądny krwi. A Bóg Nowego Testamentu jest Bogiem pełnym miłości i dobroci i przychylności dla człowieka. Ale tu na tym miejscu chcę stanowczo powiedzieć, że to jest nieprawda. I mógłbym tutaj przytoczyć wiele argumentów płynących z Bożego Słowa na potwierdzenie tego. Biblia poucza nas, że Bóg jest niezmienny. On jest zawsze taki sam. A apostoł Jan w swoim liście napisał, że Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. A miłość się nie zmienia. I drodzy, jako przykład pozwólcie, że tylko przytoczę jedno wydarzenie. Kiedy Mojżesz spotkał się z Panem Bogiem, podczas tego spotkania Bóg się jemu objawił, a dokładnie mówiąc, zobaczył jego chwałę i majestat. I w podziwie i zachwycie wypowiedział pewne słowa, które są potwierdzeniem na to, że Bóg jest niezmienny. I czytamy w 2 Mojżeszowej 34:6. Wtedy Pan przeszedł się przed nim. I Mojżesz, tutaj jest mój dopis, wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny, łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i prawdę, zachowujący łaskę do tysięcy, przebaczający winę i występek i grzech. To jest ten Bóg żądny krwi? No nie, widzimy dokładnie tego samego Boga, jakiego widzimy w Nowym Testamencie. Jezus był taki. A więc to nie jest tak. Tutaj chodzi o zupełnie co innego. Stary Testament to jest przymierze prawa. Nowy Testament to jest przymierze łaski. Zatem Boża zachęta dla nas brzmi: przystąpmy odważnie do tronu łaski. Mówiąc potocznie, nie bój się Boga. Nie bój się Go. On Cię kocha. On Cię rozumie. On jest blisko ciebie. On przenika twoje życie, twoje serce, twoje myśli. On wszystko wie. Więc nie musimy przed nim udawać kogokolwiek innego, niż jesteśmy. Nie musimy zakładać przed Panem Bogiem maski. Bo On wie wszystko. Nie musimy też drżeć ze strachu przed Jego majestatem. Dlatego Hebrajczyków 4:16 to jedno z najbardziej niesamowitych miejsc w Biblii. Oto Bóg zaprasza ciebie i mnie. Zaprasza nas, abyśmy przystępowali do tronu łaski. Nie tylko zaprasza, ale zachęca, żebyśmy się nie bali. Przychodźcie. Przychodźcie. Ja myślę, że Pan Bóg wie, co mówi, bo i Boże Słowo, i doświadczenie nas uczy, że kiedy coś nie wychodzi w naszym życiu, kiedy pojawi się jakiś grzech, kiedy z czymś sobie nie radzimy, to tak jak to zrobił Adam z Ewą, uciekamy w krzaki, ukrywamy się. Nie chcemy mieć społeczności z Panem Bogiem, ale powiedzmy sobie szczerze, czy wtedy nie potrzebujemy najbardziej naszego Boga? Czy to nie jest najlepszy moment na wizytę przed Jego tronem? O tym porozmawiamy za chwilę. Nie jest to jednorazowe zaproszenie, ale jest to zaproszenie stałe. Możesz każdego dnia, o każdej porze przychodzić przed Jego tron. Nie musisz jechać daleko, bo On jest blisko. Możesz przychodzić ile razy tylko zechcesz w ciągu dnia. I przed Jego majestatem jesteś mile widziany. To nie jest tak, znów czegoś chcę. Czasami tak się odnosimy do naszych dzieci. No znów. Ale tak nie jest u naszego Boga. On jest Bogiem cierpliwym i łaskawym. On jest zawsze gotów z Tobą rozmawiać. On jest zawsze gotów Ciebie wysłuchać. On ma zawsze dobre rozwiązanie dla Twojego życia. Nie zawsze to rozwiązanie będzie nam się podobać, ale to jest najlepsze rozwiązanie. I nie mówię tego, bo przeczytałem w książkach, ale mówię to ze swojego doświadczenia. Modliłem się o wiele rzeczy, a dzisiaj widzę, że dobrze, że Bóg mnie nie wysłuchał. Dobrze, że odpowiedział w inny sposób na te modlitwy, niż ja chciałem. I drodzy, kolejne ważne pytanie. W jaki sposób mamy przychodzić przed Boży tron? Inaczej mówiąc, czy obowiązuje jakaś etykieta, jakiś porządek, czy po prostu, wiecie, jak do kumpla na urodziny, tak? Wpadam, fajnie jest. Jak myślicie? Czy Bóg zostawił nam jakąś instrukcję? Czy jest taka instrukcja pouczająca nas, jak przystępować do tronu łaski? Dobra wiadomość jest taka, że taka instrukcja jest. I dzisiaj chciałbym przyjrzeć się jej bliżej. Bo odnoszę wrażenie, że to jest bardzo ważna instrukcja. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 6 rozdział, od 8 do 13 wersetu. Większość z was już wie, o co chodzi. Będę czytał z wersji ekumeniczną. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się spełni Twoja wola, jak i w niebie, tak i na ziemi. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Zastanawiałem się, skąd ta prośba. Panie, naucz nas modlić się. To jest moja interpretacja. Możecie się z nią zgodzić lub nie. Ale wydaje mi się, że skoro byli z Nim 24 godziny na dobę, to widzieli różne rzeczy. I widzieli zapewne, jak wcześnie rano, oni jeszcze spali, Jezus wstawał, zwijał swoje posłanie i wychodził na osobność. I tam spędzał czas. I być może niektórzy apostołowie gdzieś tam ukradkiem obserwowali, co on tam robi. I widzieli, że się modli. A potem widzieli, jak on wracał do nich napełniony, pełen radości, pełen energii. I zapewne zaczęli sobie zadawać pytanie, co on tam robi? Dlaczego taki wraca pełen mocy, pełen radości, pełen wdzięczności. I pewnie Piotr, bo Piotr zawsze był do przodu, mówi, Panie, naucz nas modlić się. Chcemy tak jak Ty. Pokaż nam, jak się to robi. Oni byli przyzwyczajeni do pewnych rytuałów. To było bardzo mocno osadzone w Izraelu w czasach, kiedy był Pan Jezus. Tak jak dzisiaj możemy spotkać ludzi, którzy są bardzo religijni w tradycyjnych kościołach. I nieważne, co tam, ważne, żeby to wypowiadać. 10 razy to samo. I z tym kojarzy się pobożność. Ale oni u Pana zobaczyli coś innego. Zobaczyli głęboką, osobistą relację z Jego Ojcem. Mówi, wow, to jest to. To jest to, czego ja chcę. I myślę, że z tego powodu wzięła się ta prośba, naucz nas się modlić. Oni również chcieli doświadczać tej głębokiej relacji z Bogiem Ojcem, ale nie wiedzieli, jak to zrobić, jak do tego podejść. I wtedy mamy te słynne słowa, a wy tak się módlcie. Wy tak się módlcie. Dzisiaj chciałbym spojrzeć na tą modlitwę tak mniej teologiczne, no bo można by każde słowo teraz zrobić wykład i nie mówię, że to jest złe, bo drogocenna jest taka egzegeza tekstu od strony teologicznej. Możemy spojrzeć głęboko na każde słowo. Ale dzisiaj chciałbym spojrzeć bardziej praktycznie. Dlatego przygotowałem ilustrację, która w praktyczny sposób przeprowadzi nas w tym, pomoże nam w tym. Proszę o wyświetlenie pierwszego rysunku. Jest pierwszy. I zobaczcie, mamy tu taki obraz tronu. Tron składa się z takich 7 stopni. Zaraz wyjaśnię dlaczego. A na samym tronie, na samej górze jest tron króla. Tron naszego Boga. Każdy stopień to jedna z 7 próśb, które są zawarte w modlitwie pańskiej. Wiecie o tym, że tam jest 7 próśb? Stopień po stopniu będziemy przechodzić i przystępować do tronu kochającego Boga. Powiem, taka forma, mówię o sobie, jest bardzo pomocna w modlitwie, abyśmy mogli w taki uporządkowany sposób przyjść przed Jego majestat. I teraz poproszę rysunek numer 2. I już tutaj nie jest pusty tron. Zwróćcie uwagę, jak zaczyna się modlitwa pańska. Ojcze nasz. Czyli ta modlitwa jest skierowana do Boga Ojca. Dlatego umieściłem tam tetagram JHWH, bo takie jest imię starotestamentowe naszego Boga. A wy tak się módlcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Zwrot Ojcze nasz wskazuje na co? Na bliską relację z Bogiem. Do kogo mówimy Ojcze? Dzisiaj mówimy tato, tato, ale do Boga tak się nie zwracamy. To jest nasz kochający Ojciec w niebie. I to wskazuje, że chodzi o bardzo głęboką, intymną, osobistą relację chrześcijanina z Bogiem. Coś wyjątkowego. Wyobraźcie sobie doskonałego ojca i dziecko. I widzimy, jak buduje się ta głęboka relacja pomiędzy ojcem a tym dzieckiem. I to zapewne Pan Jezus miał na myśli, mówiąc, wy tak się módlcie, Ojcze nasz. W Starym Przymierzu Izraelici nie zwracali się do Boga Ojcze. Nie znajdziecie tam, jest jedno małe porównanie, że Bóg jak ojciec swoje dzieci i tak dalej. Ale nikt nie modlił się w ten sposób. Ponieważ ich przymierze z Bogiem opierało się na literze prawa. To był bardziej kontrakt. Wy to, to ja to. Jak wy to, to ja to. Znacie to? Kupcie sobie drzwi. To musicie podpisać umowę na montaż, na gwarancję. I tam jest wyszczególnione wszystko, ile kosztuje, ile musicie zapłacić i tak dalej. I jakie gwarancje daje wykonawca, sprzedawca tych drzwi na przykład. Nie wiem dlaczego drzwi. Ale też tam na dole jest, że wszelkie spory mogą być rozwiązane na drodze takiej, owakiej. I wtedy oczywiście, jeśli ktoś nie wywiąże się, któraś ze stron, wtedy przychodzi do sporu, dochodzi do sporu i trafia to na awokandę sądową. A więc takie było ich przymierze. Ale nasze przymierze jest zupełnie inne. Jest oparte na miłości. Wynika z niezasłużonej przychylności Boga. Dlatego, że Bóg nas kocha. Posłał swego Syna, jak wiemy, z Bożego Słowa. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał... Pod tym słowem żywot wieczny jest relacja z naszym Bogiem, z naszym Ojcem. Prawda? Poprzez upamiętanie i narodzenie na nowo doświadczamy usynowienia, bo 2000 lat wcześniej Jezus dokonał tego. Otworzył nam taką możliwość. I od tego momentu każdy chrześcijanin może nazywać się dzieckiem Bożym, ponieważ nim jest. Jeśli narodziłem się na nowo, jestem dzieckiem Bożym. Należę do Boga. Mogę zwracać się do Stwórcy Wszechświata, Pana Nieba i Ziemi. Kochany Ojcze, czy to nie jest przywilej? Kiedy pomyślę sobie, jak wcześniej żyłem bez Boga, modlitwa była bełkotem. A oto Bóg dał mi łaskę, okazał mi łaskę. Dzisiaj mogę stawać przed Jego tronem jako Jego dziecko. Rzymian 8:15 bardzo ładnie to określa i pozwólcie, że to zacytuję. Nie otrzymaliście przecież ducha zniewolenia, żeby znowu się bać, lecz otrzymaliście ducha usynowienia. Usynowienia. Popatrz na siebie. Czasami my mierzymy się przez pryzmat swojego zachowania, swojego postępowania. I mówimy, o, nawet nie jestem godzien nazywać się dzieckiem Bożym. Bo co ja robię? Może tak. Może przynosisz hańbę swojemu ojcu. Ale jesteś jego dzieckiem. I powiem coś takiego, że bez Niego, jeśli będziesz przed Nim uciekał, jeśli będziesz się Go wypierał, twoje życie nigdy się nie zmieni. Musimy z odwagą przyjść do tronu łaski i wtedy otrzymamy pomoc stosowną ku pomocy i za chwileczkę sobie coś więcej o tym powiemy. Lecz otrzymaliście ducha usynowienia. Czy to nie jest cudowne? Duch usynowienia jest w Tobie i we mnie, w którym wołamy co? Jakiś tam Boże. Wiecie, dzisiaj rano zastanawiałem się jeszcze nad tym fragmentem i pomyślałem sobie tak, czy ja kiedykolwiek kwestionowałem przynależność do swojej rodziny? No nie. Można by powiedzieć, że dostałem takiego ducha usynowienia. Urodziłem się w rodzinie. Pewnie na początku patrzyłem jakieś uśmiechnięte twarze, które coś tam mówiły do mnie, czego ja za bardzo nie rozumiałem, ale powoli wrastałem w tą rodzinę. Ale od początku do niej należałem. Zacząłem coraz więcej rozumieć, że to jest mój tata, że to jest moja mama, że tam jest moje rodzeństwo. Ale nie pamiętam, żebym kiedyś kwestionował, powiedział, a może nie jestem członkiem tej rodziny, może mnie gdzieś tam podrzucili. Mieliście coś takiego? Ja rozumiem, że jeśli ktoś miał kryzys, na przykład twój ojciec był złym człowiekiem, albo twoja mama, to takie myśli mogły się zrodzić. A czasami rodzice są złośliwi i mówią, ty nie jesteś moim dzieckiem, wyrzekam się ciebie. I wtedy rodzą się takie myśli. Ale w Bożej rodzinie nie ma czegoś takiego. Możesz przynosić wstyd swojemu Ojcu w niebie, swoim postępowaniem, ale On się ciebie nie wyprze. On będzie czekał, aż zrozumiesz, że twoje powołanie jest zupełnie inne. Że Bóg cię powołał do czegoś wielkiego, a nie do tarzania się w błocie. I to jest sekret tej Bożej rodziny. Duch ten równocześnie świadczy naszemu duchowi, że kim jesteśmy? Dziećmi Bożymi. Powiem wam, od początku bardzo sobie to ceniłem, że w moim sercu było świadectwo. Pamiętam ten pierwszy wieczór, jak wstałem z kolan i to jest do dzisiaj. Jesteś moim dzieckiem. Taka, niektórzy to nazywają, że taka świadomość istnienia Boga. Ale to też się przekłada na to, że mam świadomość, że jestem Jego dzieckiem. Tego nie było przed nawróceniem. To była czarna ściana i jeśli gdzieś tam myślałem o Bogu, to w sposób filozoficzny. Ale oto tutaj mam świadectwo w swoim sercu i wierzę, drogi bracie, droga siostro, że masz też to świadectwo. Im bardziej się oddalamy od naszego Ojca, tym to świadectwo jest głośniejsze, potwierdzając nam, że to nie jest droga, którą mamy iść, że nasze powołanie, nasze miejsce jest w domu naszego Ojca. Znacie to doświadczenie? Niektórzy kiwają, że znają. Poprzez nowonarodzenie otrzymaliśmy nową tożsamość w Chrystusie. Otrzymaliśmy ducha usynowienia, którym wołamy Abba Ojcze, czyli kochany tatusiu. To nawet nie oddaje tego, co zawiera to słowo w języku oryginalnym. Duch Święty, który jest w nas, potwierdza, poświadcza naszemu duchowi. Jeśli masz to świadectwo, to jest to jeden. Słowo Boże mówi o tym, że jesteś dzieckiem Bożym, zapewnia nas. Twoje doświadczenie narodzenia na nowo, które być może pamiętasz, jest takim potwierdzeniem. Chrzest wodny, ale i kolejnym jest świadectwo w twoim sercu. Jeśli masz to, to trzymaj się tego. Bo to jest świadectwo od Ducha Świętego. Nie pozwól sobie, aby szatan cię oszukiwał. Kolejne słowo, na które warto zwrócić uwagę, to nasz. Ojcze nasz. Dlaczego nie mój? Przecież to osobista relacja. To nam coś mówi. To nam mówi, że dom Ojca jest pełen ludzi. To nam wskazuje na Kościół. My. To jest mój Ojciec, ale to jest też twój Ojciec. To jest nasz Ojciec. I dlatego myślę, Pan Jezus to bardzo mocno podkreślił. Słowo to wskazuje na braterstwo, na wspólnotę, na Kościół. I myślę, że kiedy modlimy się do Boga, powinniśmy o tym pamiętać, że nie tylko my, nie tylko ja. Który jesteś w niebie? I to jest kolejna prawda dotycząca modlitwy pańskiej. Który jesteś w niebie? Mówiliśmy na początku o Bożym tronie. Ale tutaj również Pan Jezus podkreśla tą prawdę. Nasz Ojciec jest w niebie. Jezus siedzi po Jego prawicy, a Duch Boży jest w nas. To On wypełnia swój Kościół. To poprzez Niego Bóg działa pośród nas. Kiedy przychodzisz do Ojca, przystępujesz do Jego tronu. I następnie mamy te 7 próśb. I przejdźmy po kolei, krok po kroku. Będziemy zbliżać się do Jego majestatu. I jak myślisz, czy kolejność tych próśb ma jakieś znaczenie? Czy to się tak poukładało? A może chodzi o pewien porządek, pewien sposób przychodzenia przed Boży tron? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Pierwsze trzy dotyczą Pana Boga. Pozostałe cztery dotyczą nas. I myślę, że to jest pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. I poproszę rysuneczek 3. Niech się święci imię Twoje. To jest ten pierwszy stopień, na który wchodzimy. Popatrzcie, od tego zaczynamy. Od tego możesz, powinieneś zacząć swoją audiencję u Boga. Niech się święci Twoje imię. To On jest w centrum mojej uwagi. Nie tylko w modlitwie, ale również na co dzień. Pierwszy stopień to prośba o mądrość i moc, aby Ojciec, mój Ojciec w niebie był uwielbiony poprzez moje życie tutaj na ziemi. Zapewne w tym się mieści również modlitwa uwielbienia, pieśni, które śpiewamy. Dziękuję za dzisiejsze pieśni. Wyrażamy nasze uwielbienie dla naszego Boga. Wywyższamy Jego imię. Niech się święci imię Twoje. Kolejny rysunek numer 4. Wybaczcie, że ja tylko tak pobieżnie wchodzę, ale proszę, zróbcie sobie taką głęboką egzegezę, taką praktyczną. Co, jak powinniśmy mówić, postępować, być przed, może być najlepsze słowo przed Bożym obliczem? Co wypada powiedzieć najpierw, co potem? Gdybyśmy zostali zaproszeni do jakiegoś króla, to bylibyście zaskoczeni. Najpierw byście mieli bardzo długą rozmowę. Proszę się tak ubrać. Proszę zwrócić uwagę, że nie wypada to, 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 to. Będziecie mieli wyznaczone miejsce, nie wolno się zbliżać do jego wysokości. Możecie jakąś tam odległość zachować. Możecie zwracać się w taki, a taki sposób. Poczekajcie na swoją kolejkę. Król jest najważniejszy. I cała lista rzeczy, które byłyby omówione punkt po punkcie. A spróbuj się zachować inaczej. Bo za chwilę już cię tam nie ma. A jak jest u naszego Boga? Myślę, że warto to przemyśleć. Kiedy przychodzę przed Jego majestat, w Starym Testamencie nawet jest takie słowo, które powiada, że zważ na swoje słowa, kiedy przychodzisz przed Boga, kiedy mówisz do Boga. A więc to nie jest kolega, który będzie słuchał mojego bełkotu, ale jest to ktoś potężny, ktoś niesamowity, ktoś wyjątkowy, jedyny, przed kim masz prawo stanąć. Kto cię rozumie, kto cię kocha, kto jest ci przychylny. I myślę, że Bóg oczekuje od nas podobnej postawy, że będziemy przychodzić do Niego z szacunkiem, z miłością, z wdzięcznością, z uwielbieniem, bo mamy milion powodów na to, aby tak właśnie postępować. Jest to zapewne prośba eschatologiczna, bo modlitwa pańska zawiera taki głęboki element eschatologiczny. Zresztą pierwsi chrześcijanie bardzo mocno byli zakręceni taką myślą, że Jezus wkrótce powróci. Oni myśleli, że to pokolenie ich nie przeminie i Jezus wróci. Dlatego sprzedawali swoje majątki. Niektórzy mówili, a chłopie, nie żeń się, nie warto, szkoda czasu. On powróci. Ale kiedy przeminęło jedno pokolenie, przyszło następne, mówię, wow, chyba nie wróci. I w tej modlitwie również przejawia się ten element eschatologiczny, ale myślę, że należy go rozumieć we właściwy sposób. To jest prośba, aby Jezus powrócił. Jest to Twoim, moim pragnieniem? Czy jesteś tak przybity, przywiązany do tego świata, że nawet nie masz czasu o tym myśleć? Miałem taki okres w swoim życiu? To jest najważniejsza sprawa. Czekamy na Jego powrót. Jesteśmy gotowi na Jego powrót, no bo kto się będzie modlił, przyjdź Panie Jezu, jeśli to dla mnie nie jest ważne. Albo mam jeszcze wiele spraw do załatwienia. Ja nie chcę mówić, że żyjmy tą jedną chwilą. Biblia mówi, że mamy żyć, mamy pracować, ale też mamy mieć to spojrzenie. Pan powraca, Maranata. Również prośba, aby to doskonałe i dokończone dzieło miało głęboki wpływ na moje życie. W tej krótkiej prośbie jest również to ukryte. Możemy przeżyć całe swoje życie na tej ziemi jako chrześcijanie, będąc ciągle pokonanymi, powalonymi, 300 problemów, nic się nie da. Oj, Panie, i wtedy ten głos, przyjdź, Panie Jezu, jest taki ważny. Jedyne rozwiązanie. Ale kiedy patrzę na krzyż Chrystusa, widzę zwycięstwo. A ty? Widzę zmartwychwstanie, widzę nowe życie, widzę oddzielenie od świata. Widzę, że jestem nowym stworzeniem, że nie muszę żyć tak jak ten Bogdan, który żył przed nawróceniem. Bo wraz z Nim zostałem ukrzyżowany i wraz z Nim zostałem wzbudzony do nowego życia. To jest nasze powołanie i to jest moja prośba, abym coraz bardziej rozumiał i aby to coraz bardziej było w moim życiu. Co? Jego zwycięstwo. Jego zwycięstwo, Jego śmierć i zmartwychwstania musi wyznaczać każdy mój następny krok mojego życia. To nie jest łatwe. Nasze ciało nam przeszkadza. Diabeł robi wszystko, żeby cię przekonać, że tak nie jest. Ale chcę ci powiedzieć jedną rzecz, że krzyż Chrystusa i Jego zmartwychwstanie to potężna moc. To jest coś, czego nie potrafimy sobie wyobrazić, ale coś, co jest twoim i moim udziałem. I teraz, jeśli nie będziesz miał czasu, aby się modlić, przyjdź królestwo twoje do mojego życia, to ono nie przyjdzie. Ale kiedy się modlimy, Boże, co jeszcze? Czego nie wiem, czego nie rozumiem? Pokaż mi, objaw mi, ja chcę. Ja pragnę żyć twoim życiem, twoim zwycięstwem. I wtedy wierzcie mi, sam tego na własnej skórze doświadczyłem. Modlitwa ma odpowiedź i to szybko. Bo Bóg pragnie, abyśmy Mu przynosili chwałę. Aby Jego imię było uświęcone w naszym życiu. To jest tak jak z Hiobem. Widziałeś Hiobie? Widziałeś diable Hioba? Piąty. Mam niespodziankę, bo gdzieś przy wysyłce umknęła mi piąty stopień mi umknął, ale go nie pomijajcie, bo jest piękny. Niech się spełni Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. To trzeci stopień, prośba o pomoc w wypełnieniu Bożej woli. Aby Boża wola przede wszystkim realizowała się w moim życiu. Bywa czasami trudna. Myślę, że każdy, kto szczerze chodził za Bogiem, mieliśmy sytuację, w której mówimy, oj, chyba nie dam rady. Ale to właśnie jest ten moment, kiedy możesz przyjść i modlić się. Przykładem jest Pan Jezus, Getsemane. Ojcze, Ojcze, poci się krwią. Ojcze, niech mnie ten kielich minie. Ale potem dodaje, nie moja, lecz Twoja wola. I czytamy, że został umocniony, aby mógł przez to przejść jako zwycięzca. Szóstka już jest? Jest. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj. Czwarty stopień to prośba o pomoc w tym, co jest nam potrzebne do codziennego życia. Zobaczcie, na którym miejscu to jest. To jest dopiero czwarty stopień. Nie pierwszy, nie drugi. Czwarty stopień. Daj nam dzisiaj. Zachęca nas do tego, abyśmy każdego dnia przychodzili. Dzisiaj to też sugeruje, że ta modlitwa jest modlitwą codzienną. To nie jest modlitwa, którą wypowiadamy na cmentarzu podczas pogrzebu, ale jest to pewna forma, w której przychodzimy do Boga każdego dnia. I to dzisiaj wskazuje na mannę, kiedy Izraelici żyli na pustyni. Wychodzili codziennie z miskami i zbierali na dziś, nie na jutro. Bo jak mieli na jutro, to im to spleśniało. 7. Przebacz nam nasze winy. 5. stopień to wyznanie grzechów. To wyznanie grzechów. A więc Bóg zakłada, że może w naszym życiu coś się wydarzyć i potrzebujemy Bożego przebaczenia. Niektórzy powiadają, że nowotestamentowy chrześcijanin nie powinien wyznawać grzechów, ponieważ Bóg wszystkie je nam już przebaczył raz na zawsze na krzyżu Golgoty. Zarówno te przeszłe, teraźniejsze, jak i przyszłe. I drodzy, gdyby tak było, to tej frazy nie powinno być w modlitwie pańskiej. Po co? Marnować czas, prosić Pana o coś, co już zostało dokonane. Widzimy, że takie myślenie jest błędne. Potrzebujemy. I tutaj takim dobrą ilustracją jest, jak Pan Jezus umywał nogi i Piotr przyleciał, mówi, że wykąp mnie całego. A Pan Jezus powiedział, stop, jesteś czysty, potrzebujesz tylko umyć nogi. Dlatego, że nasze stopy dotykają ziemi i one się brudzą. I zdarza się chrześcijaninowi, że pobrudzi swoje stopy. I 9. 8, przepraszam, numer 8. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. To jest to 6. stopień. Prośba o ochronę przed nadmiernymi pokusami. Kiedy w ten sposób się modlimy do Boga, mówimy Mu, że nie jesteśmy pewni siebie, że potrzebujemy Go, potrzebujemy Jego ochrony, potrzebujemy, aby nas poprowadził. I 10. Zachowaj nas od złego. Jest to 7. stopień. Jest to prośba o ochronę przed złym, przed naszym wrogiem. Wrogiem, którego nie widzimy, który działa w sposób ukryty i nie jesteś w stanie z nim zwyciężyć, ale Bóg go pokonał. I 10. mamy tutaj całą graficzną modlitwę pańską od początku do końca. I drodzy, przygotowałem też wersję na koniec taką skróconą dla tych, którzy nie mają czasu. Wiadomo, dzisiejszy świat jest zapędzony, więc potrzebujemy czegoś takiego instant, szybko, już, teraz. I proszę o wyświetlenie rysunku numer 11. Może być? Oczywiście ironizuję. Tak się nie modlimy. To jest błędny sposób przychodzenia do Boga. Powiem dosadnie, jest to egoistyczny sposób przychodzenia do Boga. Ja i tylko ja. Bóg zasługuje na miłość, szacunek, respekt, uwielbienie. I do Jego tronu powinniśmy przystępować na Jego zasadach, nie swoich. Nie wolno nam nic zmieniać. I dlatego, drodzy, ostatnie pytanie. Dlaczego mamy przystępować do tronu łaski? Jest to dobre pytanie. Spójrzmy jeszcze raz na Hebrajczyków 4,16. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Mamy odpowiedź. Są trzy powody. Po pierwsze, abyśmy znaleźli miłosierdzie. Co to jest miłosierdzie? Ja już to mówiłem, ale przypomnę. Miłosierdzie polega na tym, że otrzymujemy to, na co nie zasłużyliśmy, tak? Dobrze powiedziałem? Łaska polega na tym, że otrzymujemy to, na co nie zasłużyliśmy, a miłosierdzie polega na tym, że nie otrzymujemy tego, na co zasłużyliśmy. A na co zasłużyliśmy? Nie będę odpowiadał na to pytanie. A więc Boży tron jest pełen miłosierdzia i łaski dla ciebie i dla mnie. To nie jest tron sądu, ale jest to tron łaski. I trzecia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, abyśmy dostąpili w stosownej porze. Możemy otrzymać pomoc, która jest już niepotrzebna, tak? Na przykład pogotowie przyjeżdża do człowieka, który już odszedł. To już jest pomoc niestosowna. Straż pożarna, dom już z gliszcza zostały. No, można dogasić, ale już po wszystkim. I pomyślałem sobie w ten sposób, że jeśli każdego dnia w ten sposób przychodzimy przed Boży tron, to najprawdopodobniej otrzymamy pomoc w stosownej porze. Ta pomoc nadejdzie. Wiem z własnego doświadczenia, że czasami Bóg przemówił do mnie przez swoje słowo i rano nie wiedziałem, o co chodzi. Mówię, wow, ale przyjrzałem się, zastanowiłem nad tym i wziąłem pod uwagę to w swoim życiu. I w południe już wiedziałem, o co chodzi. I to mniej więcej w ten sposób działa. Jeśli nie przychodzimy przed Jego tron, to co? Jesteś zdany na samego siebie. To mówisz Bogu, nie potrzebuję Ciebie. Dam sobie radę. Jakoś to będzie. Ale doświadczenie uczy nas, że jesteśmy zależni od Niego na 100%. Wszystko, we wszystkim On. I kiedy taka postawa jest, a również ona się przejawia w modlitwie, przede wszystkim możesz zobaczyć na podstawie tego, jak traktujesz Boże Słowo, jak się modlisz, w którym miejscu jesteś. I drodzy, kończąc, zostawię nas z dwoma pytaniami. Czy regularnie przystępujemy do tronu łaski? Czy to jest taką twoją codziennością? Tak jak Izraelici codziennie szli po mannę na pustynię, czy ty wychodzisz przed Boży tron, aby mieć społeczność ze swoim Ojcem? I drugie pytanie, w jaki sposób przystępujesz do tego tronu? Jak to robisz? Czy to jest tak, jak uczył nas Pan Jezus, czy może masz swój własny sposób? Drodzy, to wielki przywilej. Jeszcze raz podkreślę. To wielki przywilej, że mogę przychodzić przed Jego tron. To wielki przywilej dla Ciebie, że możesz każdego dnia, o każdej porze przychodzić przed Jego tron. I tymi słowami chciałem nas zachęcić, abyśmy przychodzili, bo od tego zależy Twoje i moje życie. Czy możemy powiedzieć amen? Dziękuję bardzo.